Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/.
I teraz rozmowa, którą na początku naszej audycji jeszcze o godzinie 10:10 zapowiadałem. Na naszych łączach Grzegorz Wierzchowski, dziennikarz Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
I tekst, o którym się mówiło na korytarzach, w kuluarach od pewnego czasu, od kilku dni, że idzie sensacja, sensacyjna historia, mrożąca krew w żyłach, historia rodziców, a dokładnie ojca bardzo znanej i też wpływowej posłanki Koalicji Obywatelskiej, pani Kingi Gajewskiej. Historia, która pokazuje rodem jak z Tygrysów Europy, tylko jeszcze ze zbrodnią w tle. Czym się zajmował ojciec pani Gajewskiej, kim był, co zrobił i jak budował swoją fortunę biznesową, którą potem, dzięki której potem pani Gajewska mogła dość gładko wejść do polityki.
Znaczy, o tym, jak budował pan Piotr Gajewski swoją biznesową fortunę, będziemy pisać w przyszłym tygodniu i tym się na początku zajmowaliśmy, ale chodząc wokół tego tematu, no właśnie dowiedzieliśmy się o samych początkach, o samej genezie tej jego kariery, w ogóle jego dorosłego życia, czyli o historii faktycznie mrożącej krew w żyłach, to znaczy o tym, że pan Piotr Gajewski, przypomnijmy, nie tylko ojciec Kingi Gajewskiej, ale też teść wiceministra sprawiedliwości i człowiek, który przekazał małżeństwu Myrchów dom całkiem niedawno, o czym było głośno, że człowiek ten w latach 80., pod koniec lat 80. był oskarżony o zacieraniu śladów brutalnego morderstwa. Morderstwa naprawdę wyjątkowo okrutnego, odrażającego, o którym pisała wówczas prasa, to znaczy polegającego na zakopaniu niewinnego człowieka żywcem. Tej zbrodni dokonali dwaj bracia Piotra Gajewskiego, czyli wujkowie Kingi Gajewskiej, natomiast sąd uznał, że Piotr Gajewski pomagał im w zacieraniu śladów tej zbrodni.
No, czyli de facto no, pewien współudział miał, wiedział o tym, co się stało, nie postanowił się podzielić od razu tą wiedzą ze śledczymi, tylko potem braciom, jednemu rodzinnemu, drugiemu przyrodniemu pomagał, żeby nie trafili przed wymiar sprawiedliwości. Lata 80., Polska, drobny biznes i sposób na zrobienie większych pieniędzy. Co było kanwą tej zbrodni i w jakim procederze brał udział pan Gajewski, ojciec i teść pana Myrchy, wiceministra sprawiedliwości i pani poseł Kingi Gajewskiej?
No tak, przy okazji tej zbrodni mogliśmy się, przeglądając dokumenty dotyczące tego wydarzenia, dowiedzieliśmy się, czym zajmował się Piotr Gajewski w latach 80. Na pozór to nie było nic imponującego, bo według akt chociażby znajdujących się w IPN-ach paszportowych dowiadujemy się, że on miał wykształcenie podstawowe, pracował jako ślusarz, jako handlarz obwoźny odzieżą. No ale wyjeżdżał też za granicę i to na przykład zaraz niedługo po popełnieniu tej zbrodni przez jego braci wyjeżdżał choćby do Berlina Zachodniego jesienią, oczywiście podając jako cel wyjazdu turystyczny. No w aktach IPN-u znalazła się jeszcze jedna ciekawa informacja, która zwróciła naszą uwagę, to znaczy jest zapis o tym, że on był karany sądownie. Natomiast wymazane jest, z jakiego artykułu został ukarany. To zwróciło naszą uwagę jeszcze zanim w ogóle dowiedzieliśmy się o jego udziale w tej całej sprawie brutalnej. Ustaliliśmy, że ten zapis w aktach IPN-u dotyczący tego ukarania go sądowego został wymazany jeszcze przed przekazaniem tych akt do IPN-u, czyli prawdopodobnie przez Służbę Bezpieczeństwa. Ja konsultowałem się w tej sprawie ze Sławomirem Tęckiewiczem, który ma ogromne doświadczenie w przeglądaniu takich akt i on stwierdził, że to pierwszy raz kiedy spotyka się z czymś takim, że w aktach paszportowych SB wymazała informacje. Więc nie chcę oczywiście niczego sugerować, ale wskazuje to na jakiś dziwny związek między, czy dziwne zainteresowanie służbą bezpieczeństwa pana Gajewskiego i tym, że ona chciała ten fakt z jakichś względów o jego ukaraniu ukryć, żeby mógł sobie swobodnie wyjeżdżać pod koniec lat 70. za granicę.
Nie chciałbym tego, co było, tekst o tej zbrodni, to już jutro państwo znajdą w kiosku, tam wszystkie szczegóły w kiosku, jutro najnowszy numer Gazety Polskiej, a za tydzień, jak rozumiem, kolejny tekst, jak rozumiem, tekst o tym, jak budował swoją fortunę. Ja tylko powiem, bo to wiem z innych źródeł, że pan Gajewski dorobił się na handlu złotem i diamentami, kamieniami szlachetnymi, a w latach 80. to nie była działalność gospodarcza, którą każdy mógł podjąć.
Że on oficjalnie założył firmę handlującą złotem w 93 roku, czyli już po transformacji, i faktycznie szybko osiepiał po szczeblach tej kariery. O tym, jak on przejmował na przykład nieruchomości, to będziemy pisać właśnie w przyszłym tygodniu, bo to jest bardzo też ciekawa i dość wstrząsająca przynajmniej w opisach osób, które robiły z nim interesy. Natomiast jest jedna ciekawa sprawa, którą opisujemy już tutaj w tym tekście, to znaczy podczas procesu wyszło na jaw, to zeznawał jeden z tych morderców, braci Piotra Gajewskiego. On stwierdził, że jego żona, ówczesna, nie mylić z mamą Kingi, tylko z ówczesna żona, pierwsza, że jej rodzina dorobiła się w nieuczciwy sposób, a nawet w niektórych mediach pojawiła się informacja, że ówczesna żona Gajewskiego, jej rodzina była zamieszana w aferę srebrną. To była taka afera wielka z udziałem właśnie jubilerów polegająca na wywożeniu kruszca srebra na zagranicę i dostawaniu za to gotówki. W PRL była taka bardzo głośna sprawa, która była zresztą zaczątkiem, ta afera była właśnie wielu różnych karier w biznesie jubilerskim. Więc jest to też na pewno ciekawy wątek w kontekście późniejszej działalności właśnie jubilerskiej, prostego ślusarza z Sulejówka, czyli pana Piotra Gajewskiego.
To teraz przejdźmy do elementu, który nadaje pewnej, no takiej ciemnej, groteski charakter całej sprawy. Morderstwo, zakopanie niewinnego człowieka żywcem. To nie była zemsta, to nie był afekt, to był rabunek. I to rabunek
towaru.
Tak, to
była starannie zaplanowana zbrodnia, planowana, tak jak wynika z akt procesu, kilkanaście miesięcy wcześniej. Wiele wskazuje na to, że Piotr Gajewski wiedział o tych planach, że nawet bracia próbowali go wciągnąć w to, on się jakoś tam z tego wykręcał, ale wiedział. No i ostatecznie już po tym morderstwie właśnie polegającym na zakopaniu człowieka żywcem pomagał usuwać, zacierać ślady tego morderstwa. Co do tego sąd nie miał żadnych wątpliwości, zakwalifikował jego czyn wyroku jako przestępstwo, a Piotr Gajewski uniknął kary tylko dlatego, że sąd powołał się na ustawę z 1986 roku, która darowała kary osobom skazanym za na przykład do roku więzienia. Co ciekawe, to jest dość śmieszne, czy może się wydawać śmieszne, ale ta ustawa była głównie skierowana wobec więźniów politycznych. No a tutaj sąd uznał, że także w przypadku takiego przestępstwa można ją zastosować.
A jaki był motyw? Dlaczego tak się stało, że stryjowie Kingi Gajewskiej i jego ojciec, który został w tą sprawę zamieszany i skazany w kontekście tej sprawy mordu, doszło? Dlaczego właściwie bracia postanowili zabić człowieka?
Znaczy motyw był czysto rabunkowy. Jeden z głównych morderców nawet sobie przebieg tej zbrodni zapisał w notesie. Generalnie chodziło o zrabowanie ładunku czekolady, bo ta ofiara tej zbrodni to był kierowca ciężarówki, który wiózł czekoladę na Podkarpacie. Po tej zbrodni ten ładunek został przejęty, a czekolada była pokątnie sprzedawana właśnie na terenie Podkarpacia. Wówczas to był towar. Dzisiaj to się może wydawać nieoczywiste,
ale właśnie o tym mówiłem, to towar bardzo
deficytowy i luksusowy. To była czekolada wedlowska, więc to no, była jak na ówczesne warunki wiele warta.
Czy możemy powiedzieć, czy cokolwiek wiemy, że zyski czerpał pan Paweł Gajewski z tego obrotu, że może sam nie mordował, tylko pomagał zjadać ślady, ale też gdzieś tam finansowo skorzystał.
Nie, tutaj chcę podkreślić, że przynajmniej nie ma żadnych dowodów na to, że on mógł finansowo skorzystać na tym. Także to chciałem, żeby wybrzmiało. Na to dowodów nie ma i w związku z tym nie używałbym takich stwierdzeń. Natomiast jedyne co wiemy i co wynika z wyroku sądowego, że pomagał, że zacierał ślady tej zbrodni, doskonale wiedząc, co się wydarzyło.
No i teraz pytanie, czy taką sprawę ujawniać, czy nie sprawa, mimo że publikacja tekstu bardzo ciekawego, opartego na szerokiej kwerendzie dokumentów dopiero jutro, już dzisiaj przeszła przez media, także media społecznościowe, i pojawia się pytanie, czy warto to pokazywać, czy nie warto. Są głosy, że sama sprawa jest ciekawa jako przyczynek do tego, jak wyglądał świat przestępczy lat 80., ale to może nieuczciwie uderzyć w panią poseł Gajewską i w pana ministra Myrchę.
Znaczy tak, po pierwsze ta sprawa w pewien sposób łączy się z późniejszą działalnością Piotra Gajewskiego i tę działalność będziemy opisywać. A po drugie, Piotr Gajewski nie jest osobą anonimową, choć chciałby być. To też ciekawe, że on choć obraca milionami, nie znamy jego wizerunku. No, poznaliśmy go dopiero, ten wizerunek dopiero publikujemy go jutro w gazecie i to też jest wizerunek z lat 80. Natomiast to jest człowiek, który przekazał działkę, który będzie mieszkał po sąsiedzku, bo to też sprawdziliśmy, on będzie mieszkał w zasadzie płot w płot z wiceministrem sprawiedliwości. Wiemy o tym, że jego działalność jest związana, obecna biznesowa działalność jest związana z przynajmniej kilkoma sprawami sądowymi, w których występują osoby czujące się przez niego poszkodowane. I teraz pytanie, czy teść wiceministra sprawiedliwości ma jakiś wpływ na działania wiceministra sprawiedliwości? Teść o takiej przeszłości, jaką ujawniliśmy. Wydawało nam się, że interes społeczny wymaga, żeby tę przeszłość ujawnić, zwłaszcza w kontekście dziwnego zachowania Kingi Gajewskiej, która, przypomnijmy, o tej darowiźnie domu od ojca poinformowała dopiero po tym, jak sprawa tej darowizny stała się głośna.
A na ile to świadczy o całym środowisku? No bo nie ukrywajmy, jest tak w Polsce, to nie jest tak, że wszyscy urodziliśmy się wczoraj, każdy z nas z jakiegoś domu wyrasta, ma jakieś kontakty, jakieś pośrednictwa i w jakichś podgrupach się obraca, w grupach społecznych. To jest jakaś historia symptomatyczna dla części biznesu, który wybuchł w latach 90., kontakty z SBC-ą, czy dziwne relacje, gdzieś tam mord w tle, paserstwo. Na ile to jest tak, że możemy mówić, że to jest nie tylko pewien klimat lat 80. i 90., ale to jest także pewna droga społeczna, która potem się, no, która potem wpływa na decyzje polityczne.
No na pewno, myślę, że ten tekst też będzie nie tylko relacją, opowieścią czy newsem o jakiejś historii sprzed lat, ale też stanie się przyczynkiem do jakiejś dyskusji o źródle wielu biznesowych karier. No, o tym, że ojciec Kingi Gajewskiej jest milionerem, jego nazwisko pojawia się w księgach wieczystych kilkudziesięciu nieruchomości, jak sprawdziliśmy.
W tekście pada chyba liczba 40, gdzie jest współwłaścicielem, tak, właścicielem albo ma roszczenia wobec jakiejś nieruchomości.
Tak, a przy tym jest człowiek, którego wizerunku nie znamy, którego firmy nie mają adresu mailowego, przynajmniej ten adres nie jest podany. My mieliśmy na przykład ogromny problem, żeby się z tym człowiekiem skontaktować, bo nie ma podanych ani telefonów, ani maili, a te firmy jakoś działają i zarabiają. Jest człowiek, właśnie przypomnę, z wykształceniem podstawowym, nie był to nawet grawer, tylko po prostu ślusarz. I dorabia się w niejasnych, powiedzmy, nazwijmy to okolicznościach, tak ogromnej pieniędzy. Jego córka wiąże się z wpływowym politykiem, który...
Sama ma... słowo polityczką, jakby użyła sama siebie, no tak, słowo tak, panią tak, polityk, tak. Ale liderką
jej mąż jest jednak wiceministrem sprawiedliwości.
Tak, nie? Ale ona zarządzała młodzieżówką Platformy, była przewodniczącą Młodych Demokratów w Warszawie. Potem od razu bardzo szybko, w bardzo młodym wieku trafia do Parlamentu Polskiego. Kandyduje w roku 14, 10 lat temu, mając niespełna 24 lata, może tyle nie jest już na listach Platformy do Europarlamentu. Nie dostaje się, ale niewiele brakuje. W swoich kampaniach, gdzie ma bardzo dużo plakatów i to w każdej kampanii, te plakaty są bardzo widoczne, one kosztują reklamówki. To wszystko widać, że są tam włożone pieniądze, których 20-parolatka, czy 30-parolatka nie zawsze posiada. Widać, że te pieniądze pana Pawła Gajewskiego pracowały w tej karierze od początku, taką stawiam hipotezę. Nie wiem, czy pan redaktor jest w stanie ją potwierdzić.
Na razie nie chcę o tym mówić, ale na pewno ojciec mocno finansowo wspierał kampanię córki. Zresztą jeden z tych wątków też będziemy opisywać za tydzień. To znaczy, nie wiem czy pan pamięta, czy słuchacze nasi pamiętają sprawę sprzed lat, 2014 rok, jak plakat Kingi Gajewskiej, wówczas statujący do Europarlamentu, zawisł na budynku klubu nocnego.
Było o tym głośno.
Oaza, tak. Ten wątek też zbadaliśmy i doszliśmy do bardzo tutaj ciekawych wniosków i informacji i o tym też będziemy pisać za tydzień. Okazuje się, że ta sprawa też miała drugie dno i też rzuca bardzo niepokojące światło na związane z koneksjami pana Gajewskiego.
A to na koniec zapytam, bo początek historii i głębszego zainteresowania finansowymi aspektami małżeństwa pana wiceministra sprawiedliwości Myrchy, też posła Platformy i pani Kingi Gajewskiej, posłanki od roku 2015, no wydawało się sobie przypadkiem, od gdzieś kilometrówki tutaj wyłudzić parę tysięcy złotych, czy pobrać, pytanie czy należnie z kancelarii Sejmu na mieszkanie, chociaż ma się dom, ale dom niewykończony, od wielu lat stoi, niby takie, no wszystko to nie wygląda za ładnie, nie wygląda przynajmniej na kombinowanie, jeżeli nie więcej. Potem było jeszcze grubiej, bo było hachmecenie w oświadczeniach majątkowych, takie, za które chociażby pan Mejza stracił właśnie immunitet, bo dokładnie z tego samego artykułu może być sądzona pani poseł Gajewska i pan wiceminister Myrcha. Oczywiście śledztwo prowadzi prokuratura zależna od szefa pana Myrchy, czyli pana Bodnara, ale się okazuje, że im bardziej się kopie, tym jest głębiej. Czy te pierwsze symptomy są powiązane z tym, że gdzieś tam jest dużo mroczniejsza tajemnica? Czy to nie był przypadek, jednym słowem, że pan wiceminister i pani poseł Gajewska wpadli na tym prozaicznym wyciąganiu pieniędzy z kancelarii Sejmu, a tak naprawdę to się musiało tak skończyć, bo gdzieś tam na u fundamentu jest znacznie grubsza afera?
No, czy na pewno zajmując się tą sprawą, nie sądziliśmy, że dojdziemy do człowieka zakopanego żywcem w ziemi, że to będzie ten finał taki mroczny tej historii. Ale faktem jest, że to wszystko, faktycznie zainteresowanie wokół Kingi Gajewskiej, jej ojca, zaczęło się od tych nieszczęsnych oświadczeń majątkowych i tej darowizny. Ale ja, zajmując się tym tematem, zaczęliśmy w ogóle właśnie od tego, że już 2 lata temu zaczęły się zgłaszać osoby, które czuły się poszkodowane, to podkreślam, czują się poszkodowane, bo nie chcę stwierdzać, jak jest naprawdę, w interesach przez pana Piotra Gajewskiego. My już wówczas występowaliśmy o akta tych spraw sądowych, które się toczyły, nam odmówiono. Teraz zaczęliśmy się zajmować mocniej, spotykać się z tymi ludźmi, którzy, podkreślimy, bardzo się boją mówić. Zwłaszcza po tym, jak pan Myrcha został wiceministrem sprawiedliwości. Tak ogólnie powiem, że te zarzuty wobec pana Gajewskiego od tych osób dotyczą przejmowania nieruchomości po tym, jak pan Gajewski udzielał tym osobom pożyczek. Tak w skrócie i bardzo delikatnie. I ta sprawa jest o tyle ciekawa, że Gazeta Polska rok czy dwa lata temu ujawniła, że kancelaria wiceministra Myrchy, wówczas był jeszcze prawnikiem, obsługiwała taką firmę, która właśnie przejmowała nieruchomości właśnie po tym, jak udzielała lichwiarskich pożyczek. Więc to jest też bardzo, bardzo interesujące. Myślę, że tutaj w ogóle w tej sprawie pana Gajewskiego jest jeszcze wiele do odkrycia i też tutaj za pośrednictwem radia chciałbym zaapelować do słuchaczy, którzy wiedzą coś na ten temat, tutaj o zgłaszanie się, oczywiście zapewniamy dyskrecję, bo wiem, że takich osób jest dużo, a mogą się i mają prawo się bać.
I o to apelował. My także pod tym apelem się podpisujemy, jeżeli państwo mają informacje i wiedzę nie tylko o ojcu pani Gigajewskiej, ale w ogóle o tego typu sprawach, to warto w zaufane ręce dziennikarzy także je oddać, szczególnie, że no wobec ojca Kingi Gajewskiej i w ogóle Kingi Gajewskiej, to raczej prokuratura nie będzie zbyt rychliwie działać, obym się mylił. To zachęcamy do kontaktu. Kontakt można znaleźć na stronie Gazety Polskiej. Grzegorz Wierzchołowski, tam będzie i adres mailowy, na który można się zgłaszać, więc do tego zachęcamy. A naszym gościem był właśnie Grzegorz Wierzchołowski, dziennikarz Gazeta Polska. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.